Chciałbym, bracia i siostry, podzielić się z wami taką lekcją, którą odebrałem ze Słowa Bożego, takimi spostrzeżeniami, takim spojrzeniem, nauką Pana Jezusa i Nowego Testamentu, Biblii, która taka stała się dla mnie bardzo ważna, bardzo istotna i pomimo, że gdzieś niejednokrotnie wersety, które przeczytam, czytałem wcześniej i z pewnością też je doskonale znacie, to kiedy tak ułożyłem je sobie w pewną całość, to tak mocno do mnie przemówiły. 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Chciałem, żebyśmy otworzyli to miejsce. 12 rozdział Ewangelii Mateusza od wersetu 22 do 30. Przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa i chciałem, abyśmy nad nim się wspólnie zastanowili. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. To jest taki fragment właśnie Bożego Słowa i my widzimy tutaj takie wydarzenie, które stało się pretekstem do tego, żeby oskarżyć Pana Jezusa, oskarżyć o związek z diabłem, oskarżyć o związek właśnie z księciem mocy ciemności, oskarżyć właśnie o związek z Belzebubem. To był właśnie ten moment i ten fragment, kiedy Pan Jezus został właśnie w ten sposób oskarżony. I Boże Słowo mówi, że przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy. To był skutek tego właśnie opętania i Pan Jezus go uzdrowił. Uzdrowił go całkowicie. My widzimy, on odzyskał mowę, odzyskał wzrok i został uwolniony od demonów. Do tego stopnia, że lud się właśnie zaczął dziwić, jak to jest kim on jest, kim jest Jezus, że ma taką moc. I wtedy pojawiło się właśnie owo oskarżenie. Pojawił się taki pretekst, żeby oskarżyć Pana Jezusa właśnie o związek z Belzebubem i o korzystanie z mocy ciemności. O tym, że Jezus wygania demony, że one są Jemu podległe, dlatego że być może On jest ich władcą. Być może On jest ich władcą i dlatego Jego słuchają. I tak zaczęli sobie tworzyć ludzie takie właśnie obrazy, zaczęli sobie takie tworzyć wyobrażenia, zaczęli rozmawiać ze sobą na ten temat. My dzisiaj, patrząc na Boże Słowo, to widzimy, jaki to był kompletny absurd, jaka niedorzeczność była w ich rozumieniu i w spojrzeniu na tą sprawę. I Pan Jezus momentalnie, znając ich myśli, znając to, co jest w ich sercach, momentalnie postanowił zareagować i przekazał właśnie pewną bardzo ważną naukę. I w wersecie 26 mówi nam Pan Jezus, że jeśli szatan szatana wygania, sam ze sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się Jego Królestwo? To wbrew pozorom wydaje się, że to jest takie oczywiste stwierdzenie, ale zobaczmy właśnie zastosowanie tego w konkretnym właśnie tutaj wydarzeniu i w tym konkretnym kontekście. Jeśli szatan sam wygania szatana, to jak może Jego Królestwo się ostać? Królestwo szatana. Szatan jest akurat bardzo mocno zainteresowany tym, aby Jego Królestwo się rozprzestrzeniało, aby Jego Królestwo się umacniało. To jest obszar Jego zainteresowania, więc jeśli zacząłby działać sam przeciwko sobie, to Królestwo, ono nie miałoby podstawy, żeby się właśnie ostać. I Pan Jezus o tym tak bardzo wyraźnie mówi. I to Królestwo istniało, Królestwo Szatana istnieje i dotąd. Więc pokazał Pan Jezus, że to nie ten kierunek myślenia, że to nie ten sposób działania. I 29 werset mówi jeszcze następujące słowa, że jak może wejść ktoś do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Jak może się zdarzyć, że przyjdzie ktoś, aby obrabować kogoś, to ten, który przychodzi, musi być mocniejszy od tego, który jest wewnątrz. Pan Jezus podaje taką życiową lekcję, coś, co jest takie zupełnie naturalne i zrozumiałe dla wszystkich, że żeby komuś narzucić swoją wolę, żeby kogoś właśnie ograniczyć, pokazuje Pan Jezus, żeby dokonać, tak jak tutaj jest mowa grabieży, to ktoś musi być silniejszy. I ten silniejszy przychodzi do domu tego drugiego i żeby móc wynieść jego sprzęty z domu, żeby móc go ograbić, to on musi być od niego mocniejszy, to musi go spętać, to musi jego najpierw związać i wtedy dopiero może dokonać swojego dzieła. I Pan Jezus podaje ten taki bardzo obrazowy i zrozumiały, myślę, dla wszystkich i nas, i wówczas słuchających przykład. I pokazuje też i coś w tym miejscu, co nie wszyscy wiedzą i co nie wszyscy rozumieją i rozumieli na pewno wówczas. To, że tym mocarzem, tym królem i panem jest właśnie Jezus Chrystus. To, że On ma tą właśnie moc, aby wejść i związać kogo tylko zechce i nikt Jemu się nie ostoi i nikt przed Nim się nie ostoi, jak tylko On zechce. On pokazuje tutaj swoją właśnie moc i swoją potęgę i swoją władzę nad wszelkimi związaniami, nad wszelkimi demonami, nad wszelkimi chorobami, nad wszelkimi niemocami. Pan Jezus pokazuje, że to jest Ten, który właśnie przychodzi, Ten, który ma właśnie tą moc, aby, ale nie ograbiać ludzi, ale uwalniać i obdarowywać. Chwała naszemu Panu, że jest tak łaskawym, miłosiernym Panem, ale też i takim mocnym Bogiem, któremu warto jest zaufać. I Pan Jezus tutaj nam pokazał, że jeśli On nie byłby mocniejszy niż szatan, to nic by nie wskurał, kiedy znalazł się w tej sytuacji. To nic by się nie wydarzyło i wręcz odwrotnie, kiedy On nie byłby mocniejszy od tego, którego wygonił. Gdyby On nie był mocniejszy od tego właśnie, którego wyrzucił. I Pan Jezus o tym tak wyraźnie mówi. Ale chciałem zwrócić szczególnie naszą uwagę na werset 25. I tutaj są tak, tu jest tak głęboka myśl ukryta, zawarta w tym wersecie i dalej w tym kierunku chciałbym, abyśmy prowadzili nasze rozważania. Przeczytajmy jeszcze raz werset 25. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Zobaczmy, każde królestwo, każde państwo wewnętrznie rozdwojone, mówi Pan Jezus, że ono się nie ostoi, ono pustoszeje. I my doskonale znając już historię, jakiś odcinek historii, kiedy dochodzi do konfliktu w jakimś państwie, kiedy dochodzi do konfliktów wewnętrznych, my wiemy, jaka jest wtedy tragedia, jak dzieje się ból, jakie rozerwanie, że taki kraj nie jest krajem mocnym, nie jest krajem stabilnym, który wewnątrz siebie właśnie walczy. I takie walki doprowadziły do tego, że z kilku państw, które były, powstało kolejnych kilka i mamy dzisiaj kilkanaście. Tak między innymi Europa się też i w tym ostatnim czasie powiększała. Wewnętrzne gdzieś narastały takie konflikty i walczyli ludzie, żeby oderwać się jedni z drugimi. I wcześniej byli w obrębie jednego kraju, chcieli gdzieś walczyć o swoje. I Boże Słowo pokazuje, że te wewnętrzne konflikty, one nie prowadzą do czegoś stabilnego. One nie prowadzą. One zawsze będą prowadziły do oderwania, do rozerwania, do bólu, do nienawiści, do śmierci i tak dalej, i tak dalej. To jest taki później właśnie tego efekt. I zanim ten cel zostanie osiągnięty, to jednak ile po drodze to kosztuje bólu, łez i rozerwania. I takie, mówi Pan Jezus, królestwa się właśnie rozdwojone wewnątrz siebie, pustoszeją. Miasto czy dom rozdwojony sam w sobie właśnie się nie ostoi. I myślę, że to jest bardzo taka istotna i dla nas właśnie informacja, wiadomość, abyśmy zobaczyli, że tam, gdzie jest jakiś wewnętrzny konflikt, to znacznie osłabia daną tą jednostkę. Tam, gdzie zaczyna występować wewnętrzny konflikt, to następuje właśnie osłabienie. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, co myślę tak wyraźnie wynika z Bożego Słowa, że szatanowi tak bardzo, najbardziej, można powiedzieć, zależy na tym, żeby skłócić wewnętrznie ze sobą ludzi. Bo on doskonale zna tą zasadę, którą Pan Jezus właśnie tutaj wypowiedział i którą przytoczył, że żaden dom skłócony wewnętrznie się nie ostoi. I zauważmy też działanie właśnie szatana w czasie, w którym żyjemy. pośród nas, o naszym otoczeniu, zauważmy, jak wiele jest konfliktów różnorakich, jak wiele się spotyka właśnie konfliktów, jak wiele się spotyka takich prób właśnie rozerwania, doprowadzenia do podziału, do tego, żeby nie było jednej myśli, do różnicy zdań, do tego, żeby między małżonkami była różnica zdań, do tego, żeby między dziećmi a rodzicami była różnica zdań, do tego, żeby każdy gdzieś zamknął się i okopał właśnie w swoim otoczeniu. Do tego dzisiaj zmierza ten świat, do tego dąży szatan, aby tak właśnie było w obrębie państwa. My czytamy państwa, miasta, domu, tak przytoczył Pan Jezus, takie właśnie główne, żeby podzielić, żeby skłócić ze sobą. My tych kłótni na górze, jak to się mówi, tych politycznych, to już każdy ma tak dosyć po prostu tego wszystkiego. Zamiast właśnie się zmobilizować, zebrać razem i pójść w jakimś jednym kierunku, to każda właśnie ugrupowanie, każda partia ciągnie w swoim kierunku i w swoją stronę i wykorzystując różnorakie do tego argumenty. I to męczy społeczeństwo, oglądanie czegoś takiego i uczestniczenie w czymś takim i co te 4 lata my podobne rzeczy właśnie przeżywamy i nic się nie buduje. Żadnego nie widać jakiegoś takiego wyraźnego postępu. I tylko właśnie taka walka, a tacy zwykli obywatele gdzieś na tym najmniej korzystają. Wewnętrznie skłócone państwo się nie ostoi, mówi Pan Jezus. To są Jego właśnie słowa. Dlatego taka ważna jest tutaj, aby mieć taki jeden kierunek, jedną wizję i jeden cel. Ale zauważmy właśnie, mówi Pan Jezus też o domu, że dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. To jest, myślę, bracia i siostry, bardzo ważne i powinniśmy sobie to wziąć głęboko do serca, żeby tutaj walczyć o to, aby nie dochodziło do poróżnień w naszych domach. Aby nie dopuścić do tego, żeby przeciwnik zasiał swoje ziarno i żeby powstawało poróżnienie wewnątrz właśnie domu, wewnątrz rodziny. To jest bardzo ważny element społeczeństwa, rodzina. To jest bardzo ważna komórka w Kościele, jakim jest rodzina. I szczególnie wierząca, powiedziałbym, rodzina. To znowu jest taki szczególny cel właśnie dla przeciwnika Bożego, dla naszego przeciwnika, żeby tam uderzyć i żeby tam doprowadzić do rozbicia i żeby tam doprowadzić do rozdzielenia. Bo kiedy dwoje właśnie małżonków jest skłóconych, kiedy rodzina wewnętrznie jest skłócona, to ona poza tym, że jest skłócona, to ona jest niesamowicie osłabiona. Ona jest niesamowicie tym samym właśnie osłabiona. Nie ma siły, aby podjąć walkę. Nie ma siły, aby pójść do przodu. Nie ma siły, aby cokolwiek innego uczynić, niż myśleć tylko o tym konflikcie, niż myśleć tylko o tym problemie, który jej dotyka. I potem przychodzi następny i tak się dobijają właśnie ludzie wewnątrz swoich rodzin. Tak są właśnie dobijani. Kiedy dopuścili do tego, żeby powstał jakiś właśnie obóz, żeby powstała właśnie jakaś między sobą, żeby powstał jakiś konflikt. I to niesamowicie właśnie rozbija, burzy relacje. Burzy wewnętrzne relacje, ale burzy też i chwieje bardzo mocno tą relacją między nami a Bogiem. To jest bardzo ważne i tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili szczególną na to uwagę. To, na czym diabłu zależy, to żeby właśnie rozdzielić, żeby podzielić i jeszcze raz podzielić. A Bóg mówi całkiem inaczej. Żeby łączyć i żeby łączyć. To jest właśnie to zupełnie przeciwne działanie do działania Bożego. Kiedy czytamy w Biblii, kiedy czytamy choćby list do Efezjan, widzimy tam, że mąż i żona są jednym ciałem. Boże Słowo tak wyraźnie to pokazuje, że to jest coś jednego, że tutaj nie powinno być miejsca na jakieś rozdwojenie, na jakiś podział właśnie, że to jest jedno ciało, że to jest jeden organizm i tak wyraźnie nam Słowo Boże pokazuje właśnie tą relację, kiedy dopuszcza się do tego, żeby coś tam wbić pomiędzy jakiś klin, to zaczyna się już problem i zaczyna się tragedia. Ale jedną rzecz, jeszcze jedną myśl chciałem właśnie, taką, która mi przyszła na myśl rozważając to słowo. Jeśli państwo jest podzielone, jeśli czytaliśmy miasto jest podzielone, się nie ostoi, spustoszeje, jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, się nie ostoi. Chciałbym do tego dołączyć jeszcze właśnie też i Kościół. Chciałem do tego dołączyć też i zbór, bo kiedy my czytamy właśnie o małżeństwie, to Pan Jezus posługuje się tym obrazem, żeby zobrazować nam, czym jest Kościół. żeby pokazać, czym jest Kościół, że to jest tak właśnie, taka zażyła właśnie relacja jest między Chrystusem a Kościołem, jak między mężem a żoną, prawda? I my znamy doskonale, to jest 5 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. I kiedy tam Pan Jezus posługuje się, kiedy tam apostoł Paweł posługuje się tym obrazem właśnie rodziny, to przez to pokazuje też właśnie na funkcję Kościoła, na jego rolę i na jego znaczenie. Także jest to bardzo ważne i myślę, że też istotne, abyśmy rozważając ten temat, zobaczyli też i w tym Kościół, abyśmy patrząc na ten temat jedności dostrzegli w tym i właśnie zbór i siebie, gdzie my jesteśmy. Bo kiedy w naszym ciele, w naszym organizmie, kiedy jeden członek, kiedy jakiś organ przestaje właściwie funkcjonować, to całe ciało to odczuwa. Kiedy coś przestaje właściwie funkcjonować, to my to bardzo mocno odczuwamy i po prostu chorujemy. I chorujemy czasem krótko, czasem lekko, a czasem ta choroba się przedłuża i staje się dla nas bardzo uciążliwa i bolesna. I to ma wpływ na cały nasz organizm. I podobnie w zborze uważam, że jedną z podstaw, na którą powinniśmy zwracać uwagę, jest właśnie jedność i jednomyślność. I tak jak właśnie było opisane, że takie królestwo, które jest rozdwojone, ono się nie ostoi. Ja myślę, że kiedy właśnie też i w zborze dochodzi, czy w Kościele Pana Jezusa dochodzi, nie ma, brakuje jednomyślności, dochodzi do takich różnych poróżnień, różnicy zdań, to jest to rzecz bardzo niewłaściwa i ona będzie powodowała, że dalej będzie to postępować w tym zupełnie niewłaściwym kierunku i na pewno będą ranni i na pewno będą poszkodowani, a tego przecież nie chcemy. I w liście apostoła Pawła do Rzymian w 15 rozdziale, w 5 wersecie jest wezwanie do Kościoła. Jest taka odezwa do ludzi wierzących, do każdego jednego z nas. 15 rozdział i 5 werset listu apostoła Pawła do Rzymian. Chciałem, żebyśmy odczytali to właśnie miejsce, które mówi: a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. To jest treść, nie tylko pragnienie, ale też i modlitwa, ale też i zachęta dla Bożego ludu, dla Bożego narodu, aby być jednomyślnym na wzór Jezusa Chrystusa. O jedności Chrystusa ze swoim Ojcem, o jedności Chrystusa z Kościołem można by mówić godzinami, można by opowiadać godzinami, można by czytać i cytować tak wiele fragmentów Bożego Słowa. Jak bardzo Chrystus utożsamiał się z Kościołem, jak wiele właśnie wycierpiał za swój Kościół, do jakiego stopnia właśnie był gotowy, aby oddać też i swoje życie. O jedności Chrystusa i Ojca sam Pan Jezus tak wiele razy mówił, tak wiele razy wskazywał, jak oni są właśnie jednomyślni, że On nie robi nic innego niż to, co zrobi Ojciec, że On nie mówi nic innego niż to, co Ojciec chciałby powiedzieć, niż to, co usłyszał od swojego Ojca. On to mówi dokładnie to samo. Taka niesamowita właśnie jedność, ten niesamowity taki związek, o który teraz Biblia przekłada na zbór, przekłada na Kościół, abyście byli, zobaczmy, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. O jaką jednomyślność Panu Bogu chodzi? O jaką jednomyślność Panu Bogu zależy? Na wzór Jezusa Chrystusa. Nie mówi Biblia, żeby jakiekolwiek inne brać wzory teraz i przenosić do swojego życia, ale popatrzeć na Jezusa i na to, jak On właśnie realizował, jak On tym żył. I mówi: bądźcie takimi. I jeszcze w pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział i werset 10. Tu jest również słowo takie zachęty i jednocześnie też i przestrogi. Przeczytajmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 1 rozdział i werset 10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Bracia i siostry, z jednej strony proste, z drugiej nie aż tak słowo do wypełnienia. Zobaczmy jeszcze raz. Proszę was, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, pisze apostoł Paweł, składa taką prośbę do zboru. Taką przedstawia właśnie prośbę. Mówi: proszę was, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni. Czym zespoleni? Jednością myśli i jednością zdania, jak my lubimy. W naszym życiu mieć rację, prawda? Jak my lubimy często się tak stanąć przy swoim i tak się upierać przy swoim. Ja to mam rację. Ja to mam rację. Inni są w błędzie. Inni to się mylą. Ja to dopiero wiem. Ja to dopiero mam poznanie. Człowiek ma gdzieś to coś w sobie, tak gdzieś zakorzenione i jeśli tego nie zdołał zwalczyć, no to będzie to dochodziło i brało nieraz górę właśnie nad jego postawą, nad taką, jaka jest właściwa i będziemy chcieli tak udowadniać swoje racje. Podczas gdy Biblia mówi zupełnie inaczej. Poszukaj jedności, poszukaj jednomyślności, poszukaj jedności czego jeszcze właśnie? Myśli i zdania. Jedność myśli i zdania. Taki kierunek. To jest kierunek, który Pan Bóg wyznaczył dla Kościoła. To jest kierunek, który Pan Bóg wyznacza właśnie dla zborów. I zachęca nas. Zróbmy tak, bracia i siostry. Ty i ja, bracia i siostro, zróbmy tak, aby właśnie pójść w takim kierunku. Jedności myśli, jedności zdania. Opartej nie na czyimś przekonaniu, nie na czyimś widzimisię, nie na czyjejś filozofii, ale właśnie na świętym Bożym Słowie. Na tym gruncie właśnie my się mamy oprzeć. I tego się właśnie trzymać. I ta jedność myśli i zdania, ona powinna dla nas wynikać właśnie wprost ze Słowa Bożego. Warto, myślę, zadać sobie takie pytanie, czy dążę do jedności z moimi braćmi i siostrami? Czy dążę do jednomyślności z moimi braćmi i siostrami w zborze czy w Kościele Pana Jezusa? Czy do tego dążę? Jeśli tak, to powiedziałbym chwała Bogu. Jeśli to jest moim dążeniem, to chwała Bogu, że tak jest i niech dalej tak moje życie wygląda, aby dążyć. Ale jeśli nie, to co wtedy? Ale jeśli nie, to dlaczego? Jeśli nie dążę, to dlaczego? To dlaczego stoję w takiej wyraźnej opozycji do Słowa Bożego? Jeśli nie dążę do jedności z bratem i siostrą, jeśli chcę uprzeć się i postawić na swoim, jeśli uważam, że tylko ja mam rację, a wszyscy inni są w błędzie, to dlaczego? Staję w opozycji do Bożego Słowa. Dlaczego? Takie pytania, myślę, że należałoby sobie zadać. Dlaczego nie idę razem z Jezusem i dlaczego nie idę razem ze zborem? My zauważmy, że Pan Jezus tak mocno łączy właśnie. On działa w Kościele. On jest Panem. On jest Królem i głową Kościoła. I powiedział tam, jeśli przypomnimy sobie 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 30 werset, Pan Jezus powiedział, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Po której stronie jestem? Czy zawsze opowiadam się po stronie Pana Jezusa? Czy zawsze stoję po Jego stronie? Czy idę razem z Nim i razem z Nim zbieram? Czy stoję przeciwko i rozpraszam i rozdzielam? Po której stronie stoję, bracia i siostry? Myślę, że warto jest zadać sobie to pytanie. Pan Jezus powiedział, że kto nie jest z Nim, jest przeciwko Niemu. A kto z Nim nie zbiera? Kto z Nim nie przygarnia? Kto nie dąży właśnie do tego, to rozprasza, to rozrzuca. To sprawia, że ta praca jest w zupełnie innym kierunku. To jest, myślę, ważne i istotne w kontekście naszego życia i w kontekście właśnie naszej wspólnej służby przed Bożym obliczem. My mamy jeden cel. O tym jestem przekonany, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy jeden cel. Znaleźć się w Bożym Królestwie i tam przebywać w ojcowskiej chwale. Amen, bracia i siostry? Jeden cel mamy. To jest jeden cel, który powoduje, że przychodzimy kilka razy w tygodniu do tego właśnie zboru. To jest cel, który powoduje, że przychodzimy kilka razy w tygodniu, aby tutaj razem się modlić, aby razem słuchać Słowa Bożego, aby razem się uczyć, aby razem doznawać posilenia od naszego Pana. W tej drodze do osiągnięcia naszego celu, którym jest zbawienie dusz i przebywanie z naszym Bogiem, na tej drodze są różne pułapki, na tej drodze są różne zasadzki. Na tej drodze my przeżywamy rozmaite doświadczenia i nieraz się zdarza, że słabniemy, ale przychodzimy do zboru, aby się wzmocnić. Przychodzimy tutaj, aby prosić braci i siostry o modlitwę. Nieraz wołamy, bracia i siostry, pomódlcie się za mną, bo potrzebuję modlitwy, bo potrzebuję właśnie waszego wsparcia, bo potrzebuję waszego posilenia. I Bóg odpowiada na modlitwę zboru, Bóg odpowiada na modlitwę swojego Kościoła i dalej sprawia, że jesteśmy. Zobaczmy, doceńmy, że to, że dzisiaj nadal się tutaj na tym miejscu znajdujemy, to jest łaska Boża i miłosierdzie naszego Pana, a to są też wysłuchane modlitwy naszych sióstr, braci, rodzin, naszych bliskich, znajomych, którzy za nami też modlą się i wołają. To jest również owoc modlitw wielu właśnie z nas. To, że pomimo tego, że w tak złym czasie żyjemy, pomimo tego, że w tak trudnym czasie żyjemy, pomimo tego, że tyle jest jest pokus i grzechu dookoła, to jednak możemy trwać w naszym Panu, możemy trwać nadal w Jego łasce i możemy nadal przychodzić i wielbić Jego imię. Chwała naszemu Panu. Niech ona płynie z naszych serc, bracia i siostry. To jest Boża łaska i to jest Boża zasługa. I to jest Boże miłosierdzie, że jesteśmy ciągle. I to jest Boże staranie, że Pan Bóg do nas mówi, że Pan Bóg nas koryguje, że Pan Bóg chce, abyśmy właśnie szli i wytrwali do końca i doszli tą prostą właśnie wytyczoną przez Niego drogą. I abyśmy się uczyli. I każdy dzień, aby nas przybliżał do naszego Pana. I każdy dzień, aby nas faktycznie przybliżał do naszego Boga. Przybliżał właśnie nasze życie, że ono staje się właśnie takim, jakim Bóg chce je widzieć, a nie takim, które jest zaprzeczeniem Ewangelii, czy które zaczyna odchodzić od prawdy Bożego Słowa. Zobaczmy właśnie, że Boże Słowo tak wyraźnie pokazuje nam, że szatan jest po to, przychodzi po to, aby kraść, wytracać, zabijać i niszczyć. A Pan Jezus przyszedł, żeby owce miały, obfitowały. Halleluja. Przyszedł, abyśmy właśnie obfitowali w Bożą łaskę, w Boży pokój i w Boże miłosierdzie. I siła jest w jedności. Siła jest w jedności. Moc jest w jedności. To jest taka prawda, którą każdy z nas w swoim życiu doświadczył. Wtedy jesteśmy mocni, kiedy idziemy razem. Kiedy zaczynamy właśnie swoje walki. Kiedy zaczynamy prowadzić swoje życie. Indywidualnie gdzieś tam słabniemy. Bardzo mocno słabniemy. Bardzo mocno słabniemy. Myślę, że warto jest dołożyć w swoim życiu starań. I zarówno i z Boże, zarówno tak i w swoich domach, tak i w swoich rodzinach dbać właśnie o to, aby dążyć do jedności, aby być jedno ze sobą, tak jak Boże Słowo mówi, jednej myśli, jednego zdania. Dlaczego, kiedy to utracimy, wystawiamy się po prostu na łup, wystawiamy się na łup przeciwnika, który tylko właśnie czyha na takie ofiary, na takie, które się oddzielają, które się odłączają, które nie są w jedności, które nie trwają przy swoim pasterzu. I kończąc jeszcze z listu apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział chciałbym odczytać. Tutaj również apostoł Paweł. Zobaczmy, to nie jest, jak się okazuje, jakiś temat, mój wymysł, ale Boże Słowo, zobaczmy, któryś list już czytamy z kolei, który właśnie o tym mówi. List do Rzymian, list do Koryntian, teraz list do Filipian. Także jest to niestety jeden z problemów zborów chrześcijańskich, to, że tego dążenia gdzieś brakuje. To, że gdzieś takie właśnie swoje myśli biorą górę. I zobaczmy, i w liście do Filipian apostoł Paweł pisze i do tego zboru, i my czytamy, jeśli więc, drugi rozdział od pierwszego wersetu, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takie nauczanie Bożego Słowa, taka nauka, tak jak wspomniałem, z jednej strony wydaje się proste, z jednej strony no tak niewiele, ale z drugiej, kiedy nasze ja, nasze ego dochodzi do głosu, to wcale się nie okazuje już, że to jest takie łatwe w realizowaniu. Apostoł Paweł pisze, dopełnijcie radości mojej. Zobaczmy, co jest prawdziwą radością właśnie Bożych sług i Pana Jezusa przede wszystkim. Dopełnijcie radości, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Pomyślmy, bracia i siostry, o sobie samych. Pomyślmy o swoich relacjach, o naszych dążeniach, o naszych myślach. Pomyślmy o tym, jak my, co robię w tym kierunku, aby właśnie budować jedność, aby dążyć do jedności zdania, jedności myśli, jedności wzywania imienia Pana Jezusa, jedności, kiedy stajemy, aby modlić się jedni za drugimi, jedności, kiedy stajemy właśnie, aby uwielbiać Boże imię, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tam dalej byśmy czytali w tym 15 rozdziale listu do Rzymian. Takie Boże właśnie cel, takie Boże oczekiwanie i takie Boże pragnienie. Czy dążę do tego? Czy chcę tego? Co robię w tym kierunku? Idę z Jezusem, sieję, zbieram razem z Nim, czy rozpraszam? Bracia i siostry, odpowiedzmy sobie na te pytania i prośmy naszego Pana, aby dodawał nam siły i zrozumienia, aby dodawał nam właśnie mądrości, abyśmy umieli i chcieli podążać właśnie w tym kierunku, który On wyznaczył i który, jak widzimy, Biblia bardzo mocno akcentuje. Żebyśmy mieli tą świadomość właśnie, że rozdwojone państwo, miasto, dom czy zbór, rozdwojone, wewnętrznie skłócone, ono się nie ostoi. Tam będą zawsze ofiary. Nie w tym jest rzecz i nie tego oczekujemy. Nasz Pan, tak jak wspomniałem, przyszedł, aby owce obfitowały, abyśmy obfitowali w Jego miłość, w Jego radość i w Jego pokój. Dlatego chwała niech będzie za wszystko naszemu Panu. Ugnijmy nasze kolana, podziękujmy Bogu za to dzisiejsze zgromadzenie. Poprośmy, aby dodał nam siły i mądrości w realizowaniu Jego zaleceń. Amen.